Mamy nasze Biblię z sobą. Kto ma, to niech podniesie do góry. A kto nie, to po nabożeństwie proszę tam do tego pomieszczenia na rozmowę. Dobrze jest być znowu w domu. Dzisiaj tematem naszego rozważania Słowa Bożego jest poważny temat. Może ktoś powie, po urlopie pastorze mogłoby być coś takiego bardziej lekkiego. Ale chciałbym nas zainspirować do tego, abyśmy z powagą, z drżeniem podchodzili do naszego zbawienia. Amen. Abyśmy mogli powiedzieć, tak jak dzisiaj usłyszeliśmy, że wiarę zachowałem, biegu dokonałem, bo to się liczy. Nikt nie zna końca służby, końca naszych dni, ale najważniejsze jest, abyśmy byli tam, gdzie Bóg dla nas przygotował miejsce w niebie. Amen. Ilu z nas pragnie dotrwać do celu? 80%. Modlimy się o te 20%. Teraz czy później? Teraz okej. Chciałem takie pytanie postawić, co jest jednocześnie tematem dzisiejszego rozwiązania. Jak odzyskać duchową siłę, gdy ją utraciliśmy? Jak odzyskać duchową ostrość, zaangażowanie, polot, nazywaj to jak chcesz, gdy ją utraciliśmy? I jeśli masz takie odczucie, wrażenie, że twoje życie duchowe w pewnym sensie ostygło, zwolniło, a może się zatrzymało, stało się jałowe, straciło rytm, straciło polot, brakuje ci ostrości, świeżości, gdzieś ugrzązłeś i nie możesz iść dalej, nie smakuje tak, jak powinno smakować, to dzisiaj słowo jest do ciebie. I to pytanie, które na początku postawiłem, co jest też tematem dzisiejszego rozważania, jak odzyskać duchową siłę, gdy ją utraciliśmy, gdy ją tracimy, a być może będziemy tracić. Jak odzyskać ponownie tą duchową pasję, duchową świeżość, ostrość, gdy przychodzą dni, może tygodnie, może miesiące, gdzie nam właśnie tego brakuje. I na podstawie krótkiej historii biblijnej, ona mnie zawsze inspiruje właśnie w tym temacie, nauczymy się kilku duchowych zasad. Kilku duchowych zasad, które są zawarte w Słowie Bożym i gdy my do naszego życia to zastosujemy, to wykona zamierzoną pracę i pomogą ci na nowo rozniecić dar łaski, Boży dar łaski, który został udzielony każdemu z nas. Otwórzmy drugą królewską. 6 rozdział. Będziemy czytać od 1 do 7 historię o wydobyciu siekiery z wody. Ilu z nas w ogóle nie czytało tej historii nigdy? Nie wie, o co chodzi. Kilka osób. Fajnie. Czytamy od 6 rozdział od 1. Pewnego razu rzekli uczniowie proroccy do Elizeusza: to miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli wznieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł: idźcie. A jeden z nich rzekł: racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział: owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał: ach, mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży: gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera, inne tłumaczenie mówi żelazo, że siekiera wypłynęła. Potem rzekł: podnieś ją sobie. Ten zaś sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Do tego miejsca Słowo Boże. Bardzo ciekawa historia. Niektórzy pytają w ogóle, o co chodzi, po co ona jest ta w Biblii zapisana. Ale dla wyjaśnienia, za czasów starotestamentowych istniało kilka tak zwanych wiosek prorockich, szkół proroczych, gdzie uczniowie, studenci uczyli się, skupiali się w dziedzinie nauki słowa, nauki prawa i historii. I na czele takiej szkoły, takiego centrum stał, tutaj jest mowa o proroku Elizeuszu. Wcześniej przed nim był prorok Eliasz, który to zapoczątkował i również miał swoich uczniów, swoich studentów, którzy się uczyli prawa Bożego. I czytamy, że to miejsce, gdzie oni przebywali, stało się za ciasne dla nich. Nam też jest za ciasno nieraz. Teraz połowa zboru jest na feriach, na urlopie, ale gdy wszyscy są, modlimy się o nowy kościół i brakuje nam miejsca. Amen. Modlimy się, bracia i siostry. Potrzebujemy nowego miejsca. I to przemawia do mnie, gdy czytam tą historię. To mi przypomina o pewnych zasadach. I z tej historii dowiadujemy się, że w tym czasie, w czasie wzrostu czegoś pozytywnego, w czasie rozwoju Królestwa Bożego, jednemu z uczniów przydarzył się interesujący problem. A mianowicie zgubił, stracił swoje narzędzie pracy do cięcia drewna, a mianowicie siekierę. I dzisiaj właśnie chcemy mówić na ten temat, jak odzyskać swoją duchową ostrość. To się kojarzy z siekierą, to się kojarzy z narzędziem pracy, jak odzyskać swoją duchową siłę. I jeśli spojrzysz wstecz, miniony czas, który minął, i pomyślisz, być może pamiętam czas, jak wzrastałem duchowo. Pamiętam moją pasję dla Boga. Pamiętam, jak przeżywałem obecność Pana. Pamiętam, czy byłem sam, czy byłem w zborze, czy było nas dwóch, trzech, czy byłem w drodze, w aucie. Odczuwałem bliskość Pana. Odczuwałem tą Jego obecność. Ale pytanie, czy nadal tak odczuwamy, czy nadal tak odbieramy to w naszym życiu? Czy wzrastasz duchowo? Czy poznajesz Boga na nowo? Czy kochasz Pana Jezusa tą samą pierwszą miłością? Wiecie, że Biblia mówi, że Bóg ma upodobanie, Jezus ma upodobanie w tym, że kochamy Go pierwszą miłością. Amen? I zależy Mu na tym, żeby odnawiać tą miłość. Nie zadawala się tym, co na boku jest, tym, co pozostaje, ale najlepszą cząstkę powinniśmy Jemu oddawać. I On jest zainteresowany tą pierwszą miłością i zachęca nas. Mówi, jeśli ją zatraciłeś, zrób wszystko, aby na nowo tą duchową ostrość, pasję, miłość odzyskać. Kolejne pytanie, czy interesuje się zborem, kościołem? Czy interesują mnie bracia i siostry? Czy interesuje to, co wewnątrz się dzieje? Czy jestem zaangażowany w ciało Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół, którego On jest głową? Jaka jest moja relacja, stosunek do tego? Czy twoje serce jest ciągle wrażliwe na Słowo Boże? Jak reagujesz w wewnętrznym człowieku, gdy słyszysz Biblię, gdy czytasz Słowo? Czy ci to ostygło? Czy stało się to takie powszednie? Czy twoja wrażliwość twojego serca na Słowo Boże jest taka, jaka powinno być? A być może straciłeś właśnie swoją tą duchową ostrość, pasję. I Jezus powiedział ciekawą rzecz w Mateusza 13, nie musimy otwierać. Mówił o ludziach, którzy słuchają, ale nie rozumieją. O ludziach, którzy patrzą, ale nie widzą. Mateusza 13:13 można w domu poczytać. I daje odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. Mówi, albowiem otępiało serce tego ludu. Bracia i siostry, oni, ci, którzy słuchali, nie rozumieli, patrzyli, a nie widzieli, Jezus mówi, oni stali się duchowo otępiali. Dlatego Jezus ostrzega, jeśli słuchasz, a nie rozumiesz, jeśli patrzysz, a nie widzisz, to najwyższy czas, aby odzyskać swoją duchową ostrość, aby znowu posmakować pierwszej miłości, aby odnowić relacje. I jak odzyskać tą duchową ostrość, siłę, świeżość? Na podstawie tej historii chciałbym dzisiaj 7 myśli omówić. 7 myśli. Jak będzie 7, to będziesz wiedział, że kazanie zbliża się do końca, nie musisz na zegarek patrzeć. Dlatego, że Biblia mówi, Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. I modlę się, aby Bóg dzisiaj Tobie objawił Jezusa Chrystusa, tak jak brat na początku powiedział. Bo my wszyscy, przynajmniej większość tutaj obecnych, jesteśmy owocem przekonania Ducha Świętego o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Amen? Jesteśmy nie człowiek. Ja się wychowałem w rodzinie wierzącej, nowonarodzonych sióstr i mamy. Ale to nie sprawiło, że stałem się automatycznie nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Siedząc w garażu, nie staniesz się autem. Dlatego co trzeba zrobić? Jak odzyskać swoją duchową siłę, duchową ostrość? Pierwsza myśl. Jeśli utraciłeś swoją duchową ostrość, pasję, temperaturę. Biblia mówi o temperaturze duchowej. Mamy być jacy? Gorący. Ciało ma 36,6. Ale Bóg się tym nie zadawala. Mówi, hej, ja mam upodobanie w pierwszej miłości. Mam upodobanie w tym, że masz duchową temperaturę. I jeśli dzisiaj ona gdzieś się zagubiła, tak jak ta siekiera, będziemy o tym mówić. Pierwsza myśl. Nie potępiaj siebie samego, ale weź odpowiedzialność za to wszystko, co się przydarzyło. Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Nie potępiaj siebie samego, ale weź odpowiedzialność w swoim życiu za stan, w którym być może się znajdujesz. Wiecie, nikt z nas nie jest wolny od tego, aby ostygnąć. Nikt z nas nie jest wolny od tego, aby ostygnąć duchowo lub utracić pasję duchową. Każdy z nas jest na to narażony. Nie muszę długo myśleć, aby przypomnieć, jak często przydarzało się, że sam wpadałem w takie pułapki. Kto wie, o czym mówię? Ważne jest, abyśmy wtedy byli szczerzy wobec siebie, a nie mówili tak, jak wróg mówi, jestem nieudacznikiem, jestem duchowym bankrutem, Bóg jest na pewno ze mnie rozczarowany, mną rozczarowany. Wiecie, to jest język wroga. Nie musimy za nim powtarzać. Nie musimy się zgadzać z tym, co walczy przeciwko krwi i ciału i co poniża człowieka. To ci nie pomoże, na pewno pogorszy twoją sytuację. Wiecie, Biblia mówi, że ten uczeń, o którym czytaliśmy, który zgubił narzędzie pracy, gdzie siekiera spadła mu z trzonka, że ten uczeń nie był sam przy budowie nowego pomieszczenia, bo tamto było za ciasne, był zaangażowany, ale on nie był sam. I Biblia mówi, że było ich około 50 uczniów, którzy byli tych uczniów prorockich i oni byli wszyscy zaangażowani, ale tylko jednemu to się przydarzyło. I wierzę, że ta historia jest napisana po to, że gdy komuś z nas coś się przydarzy, żebyśmy się mogli uczyć. Bo Biblia mówi, że to przyszło na tamtych, abyśmy my dzisiaj żyjący wnioski wyciągali, przyglądali się i biblijne zasady naszego życia stosowali. Amen? Ale od ciebie zależy. Od każdego z nas zależy, jeśli z respektem podchodzimy do Słowa Bożego i przyjmujemy prawdę, jaką jest Słowo Boże, to ona będzie wyswabadzać nas nawet z naszego złego myślenia. Dlatego ważne jest, często to powtarzamy, aby się odnawiać w duchu umysłu. Ten uczeń, on poniósł odpowiedzialność, pomimo że siekiera była pożyczona. Wiecie, on nie miał pretensji do tego, kto mu pożyczył tą siekierę. Biblia mówi, że Pan pożyczył nam dużo talentów. Amen? Ilu z nas ma tą świadomość, że jesteśmy przez Pana obdarzeni, obdarowani? Bóg pożycza nam talenty po to, abyśmy budowali Królestwo Boże. Ale nastawienie tego człowieka było takie, że on ponosił odpowiedzialność sam. Nie miał pretensji do tego, który ją pożyczył, że być może była źle, jak się mówi, osadzona siekiera w czonku. A znam się trochę na tym, bo nawet lubię rąbać drewno do kominka. Znam się na drzewie i wiem, bo jako chłopiec moim zadaniem było zawsze, bo nie było centralnego ogrzewania w Polsce, lata 70. Nie było tak słodko jak teraz. Trzeba było napalić w piecu, a żeby napalić w piecu, to trzeba było posiekać drewno. A jak miałeś złą siekierę, otępiałą siekierę, to mogłeś się męczyć. Dlatego ważne jest, aby zadbać o ostrość narzędzia, które został nam pożyczony. Biblia mówi, że możemy stać się łupem, że diabeł może nas okraść z czegoś. Ale kiedy? Jest napisane, że nie dawajcie diabłu przystępu. Gdy chodzi jak lew ryczący, to leży w naszej kompetencji, to leży w naszej mocy, jak my się zachowamy. Ale jeśli dopuścimy złego, to on nic dobrego nie wniesie do naszego życia. Dlatego jest napisane, nie dawajcie złemu przystępu, ale mocni w wierze dajcie mu odpór, a on co? Ucieknie od was. Stosujmy prawo Boże w naszym życiu. Stosujmy miecz Ducha Bożego do naszego życia. I pamiętajmy, dopóki będziesz obwiniał innych, kogoś, nie odzyskasz tego, co straciłeś. Nie odzyskasz tego, co straciłeś. To była pierwsza myśl. Druga myśl, jeśli utraciłeś swoją duchową ostrość, temperaturę, pasję, nie udawaj, że nic się nie stało i nie postępuj tak dalej. Ilu się ze mną zgodzi? Wiecie, gdy ten uczeń zauważył, co zgubił, co utracił, on nie udawał, nie symulował, nie aktorzył. 50 uczniów było w tłumie, można się szybko dopasować i udawać. I machać czonkiem bez siekiery, bez końca, że nic się nie stało. Zawsze się denerwuję, jak słyszę w Polsce śpiewki, wybaczcie, to jest moje zdanie. Polacy, nic się nie stało w odpowiednich momentach. Musimy ponosić konsekwencje w naszym życiu za pewne rzeczy. I tak się dzieje. Biblia mówi, że to, co człowiek sieje, będzie żął. Ale on nie udawał, nie symulował i nie aktorzył. Ale wiecie, co zrobił? On zawołał o pomoc. Jeśli utraciłeś, zgubiłeś swoją temperaturę duchową, ostrość, zatrzymaj się. Zrób duchową inwentaryzację. Rozumiemy się? Inwentaryzację? Zrób duchową inwentaryzację. Zatrzymaj się. Pozwól się prześwietlić przez Słowo Boże. Sprawdź swój stan duchowy. Nie udawaj, że nic się nie stało. Spytaj się z siebie samego, czy wzrastam, czy przynoszę owoc, czy moja miłość do Pana wzrasta, czy mam pasję, jaka jest moja temperatura duchowa. Bądź szczery do bólu, najwięcej z sobą. Bądź szczery do bólu, najwięcej z sobą. Prościej jest innym Biblią po głowie dawać, ale Biblia mówi, że najpierw powinniśmy wejrzeć w siebie. Amen. Tak otwarcie mówiąc, jest tylko jedno miejsce, do którego możemy się udać, gdy tracimy tą duchową ostrość. I to jest ta następna myśl, trzecia myśl. Musimy udać się we właściwe miejsce. Jeśli chcemy odzyskać to, co utraciliśmy, musimy udać się we właściwe miejsce. I w tej historii ten uczeń, Biblia mówi, zawołał: ach, mój Panie! Nie wziął za telefon, jak my dzisiaj mamy skłonności, do tych, którzy nam sprzyjają. I z moim problemem ja ci wyłożę to tak, żebyś ty był po mojej stronie. Nie przedstawię ci sprawy tak, żeby wszystko było cacy, żebym ja się dobrze czuł. Ale on mówi: ach, mój Panie! Zwracał się do proroka Bożego. I wiecie, w Starym Testamencie prorok Boży był reprezentantem Boga na ziemi. Bożym na ziemi reprezentantem był prorok. W Nowym Przymierzu udajemy się bezpośrednio do Pana Jezusa Chrystusa. On jest naszym przyjacielem. Wprawiony, Biblia mówi, we wszystkim. Nie ma dziedziny rzeczy, w której Jezus nie byłby wprawiony, oprócz jednej. Jakiego? Oprócz grzechu. A gdy nam się coś przydarzy, bracia i siostry, nie grzeście. Ale jeśli macie orędownika u Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za wasze grzechy, on nas zrozumie. On był w ciele, on był na ziemi. On wie, co to znaczy być człowiekiem. Udawaj się zawsze do Niego. Ach, mój Panie, zawołał uczeń. Wiecie, tylko On, Jezus Chrystus, sam Jezus Chrystus ma moc przywrócić to, co my utraciliśmy. Nie polegaj na człowieku. Biblia mówi, że Jezus to dzieło, które w tobie rozpoczął, ma moc doprowadzić gdzie? Do końca. Gdy na jakimś odcinku twojej pielgrzymki siekiera otępiała. Mówi się tak, otępiała? Stępiała. Narzędzie nie jest takie, jak trzeba. Gdy nasze świadectwa stają się takie, nasze życie, trzeba coś z tym zrobić, bracia i siostry. Następna myśl. Czwarta. Mąż Boży w szóstym wersecie pyta, gdzie wpadła, ma na myśli tą siekierę, a on pokazał mu te miejsce. Jaka nauka z tego? Wiecie, najczęściej wiemy, czym i gdzie, w jaki sposób zasmuciliśmy Ducha Świętego. Czy tylko ja mam takie wrażenie? Dokładnie wiem, gdzie narozrabiałem, gdzie się potknąłem, na czym dałem się przyłapać. Kto się jeszcze ze mną zgodzi? Kto ma też takie przeświadczenie? Dzięki. Ale wiemy, w jakim momencie, w jakiej sytuacji nasze narzędzie, które Bóg nam dał, bo ono jest pożyczone, gdzieś stało się tępe, otępiało. Pamiętajcie, co Jezus powiedział. Oni słyszą, ale nie rozumieją. Widzą. To jest straszne. Mieć uszy, słyszeć, ale nie rozumieć. Mieć oczy, patrzeć, ale nie widzieć tego, co Bóg chce ci przekazać. Dlaczego? Bo otępiało serce ludu tego. Bracia i siostry, módlmy się o nasze serca. Co Dawid powtarzał? Lubię go cytować. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Ducha swego odnów. Serce czyste stwórz we mnie, Panie. Nie w siostrze, nie w bracie, nie w małżonce, nie w mężu, nie w dziecku, które sprawia problemy z wychowaniem. Bywa i tak. Ale serce czyste stwórz we mnie, o Panie. Amen. Wiecie, Biblia naucza, że my mamy wpływ na własne serce. Nie mamy wpływu na serce brata i siostry. Bóg poprzez przez ciebie może mieć wpływ na kogo innego. Dlatego jest nam niezalecane przez Boga, abyśmy oparcie robili z człowieka. Amen. To jest ważne, abyśmy wiedzieli o tej zasadzie. Gdzie wpadła? A on pokazał mu to miejsce. Najczęściej wiemy, gdzie i czym zasmuciliśmy Ducha Świętego, gdzie nastąpiło to otępienie tej siekiery. Sobie przypominam, gdy siekałem drewno, w pewnym momencie iskry poleciały i co się okazało? W kawałek klocka był metal, nie wiem, jakiś duży, zardzewiały gwóźdź, ale on sprawił, że zaostrzona siekiera, byłem ostrożniejszy do drugich, bliźniaczych kawałków i się okazało, że w niektórych więcej tego było. Bracia i siostry, pamiętajmy, że jedna kropla kwasu ma moc cały zaczyn, co? Zanieczyścić, zakwasić. I wiemy, że jedno ziarenko gorczyczy wyrośnie na glebie ludzkiego serca i Biblia mówi, że może na pewno będzie ciebie kaleczył, ale i będzie kaleczył ludzi wokół ciebie. Jedno ziarenko gorczycy, skąd ono się bierze? Z nieprzebaczenia. I pytanie, jakie to jest miejsce u ciebie? Ja wiem, jakie jest miejsce u mnie. Ja wiem dokładnie, jak to się odbywa. Bóg idzie dalej i mówi, nam są dobrze znane wszystkie zamysły wroga. Nie daj się złapać w te same pułapki wroga. Amen? Możesz to swojemu sąsiadowi powiedzieć? Nie daj się złapać w pułapki wroga. Jakie jest to miejsce u ciebie? Gdzie utraciłeś to, co zostało ci powierzone, pożyczone? Dlatego roznieś na nowo dar łaski, który został ci udzielony. Tak powiedział apostoł Paweł do młodego Tymoteusza. Młody w wierze, młody w wieku, stanął przed starszymi, usługując. Co ty będziesz nam to mówił? Zgasili go od razu. A młody Tymoteusz się wycofał. Jak piękny kwiat, który się zamiast rozwinąć, zamknął się. Paweł w duchu to rozpoznał, apostoł Paweł. W duchu to rozpoznał i dlatego powiedział, roznieś na nowo dar łaski, który został ci udzielony. Bo masz Boże powołanie, bo masz Boże namaszczenie, nie pozwól, aby to cię zgasiło. Jest niebezpieczeństwo, bracia i siostry, że wróg użyje nawet braci i sióstr, bo tam jest o tym mowa, do tego, żeby zgasić twoje obdarowanie, otalentowanie, obdarowanie, żeby ciebie zamknąć. I dalej apostoł Paweł mówi, to nie Bóg daje ducha lęku, lecz Bóg daje ducha mocy, miłości i zdrowego myślenia. To mówi akurat do młodego Tymoteusza. Halo, jeśli czujesz strach, presję, jeśli czujesz, że ktoś próbuje za sznureczki tobą pociągać, przypomnij sobie, co Słowo Boże mówi. To nie Bóg daje ducha lęku, lecz Bóg daje trojaczki. Ducha mocy, miłości i zdrowego myślenia. Ważne, abyśmy właśnie w ten sposób chodzili przed Panem. Gdzie utraciłeś? Jakie to jest miejsce u ciebie? Komu musisz przebaczyć? Mężowi? Żonie? Szefowi? Parę miesięcy temu miałem parę dni zu kämpfen, jak to Niemcy mówią, do walki. Bo kolega w pracy, jak to Niemcy mówią, nie, tak po polsku się mówi, świnie się podkłada, tak? Świnie się podkłada. Coś takiego doświadczyłem. Wow! To tak bolało. To zajmowało, obciążało. Tak w ogóle komuś ktoś już kiedyś świnkę podłożył. Wiecie, o co chodzi. Pytanie, jak my, nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie, mamy się z takimi rzeczami obchodzić? Jak my mamy podchodzić do tego? Wiecie, nie tylko jedno, ale kilka ziarenek goryczy w tym momencie kap, kap do mojego serca spokojnie. Chcę spać? Nie idzie tak. Chcę się modlić? Coś otępiało. Coś się stało. Nie czuję tej pasji. Nie czuję tego przepływu. A przecież rzeki wody żywej mają płynąć z nas, Jezus powiedział, mówiąc o Duchu Świętym, który w nas mieszka. Ale nie czułem tego. I staję się religijny i tak, modlę się i tam wyznaję i robię dużo rzeczy. Nikt o tym nie wie, nawet mojej żonie o tym nie mówiłem. I trwało to kilka dni. Próbowałem sobie jakoś z tym poradzić. Myślałem, że wykrzyczę tą kroplę goryczy, kroplę kwasu, która gdzieś się zaczęła coraz bardziej zakorzeniać w moim sercu, aż Duch Święty przyszedł i powiedział: ty wiesz, co jest tego przyczyną. Ty jego nie zmienisz, ale możesz zmienić swoje serce. Przebacz, puść. Wymień imię, nazwisko w detalach. I wiecie, gdy to uczyniłem, przyszła wolność. Znowu siekiera stała się ostra. Komu musisz przebaczyć w swoim życiu? Są osoby, którym masz coś do przebaczenia. Chcę ci powiedzieć, że jeśli tego nie zrobisz, bez względu na to, ile oni zawinili przed tobą, nie pójdziesz dalej. Przebacz. O wszystko inne Bóg się zatroszczy. Amen? Być może musisz samemu sobie przebaczyć. Często potępienie przychodzi i przeradza się w takie samo potępienie. Najpierw inni są wrogami, a później to się rozprzestrzenia i przychodzi samo potępienie. Musisz udać się na to miejsce, jeśli twoja siła duchowa ma powrócić. Dobra wiadomość jest taka, że Jezus jest z tobą. Jezus jest z tobą, On towarzyszy nam. On wie, jakim tworem jesteśmy, wie, że nam jest czasami ciężko, bo nasza cielesność ma gdzieś dziesięciokrotnie większe przyciąganie ziemskie i nie chcemy robić tego, co Bogu się podoba, bo w ciele Bogu się podobać nie można i to przeciwstawia się. Ale Jezus jest z nami, gdy obieramy właściwy kierunek. Piąta myśl. A gdy On pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam. Wiecie, uciął kawałek drewna i rzucił w to miejsce, które uczeń, który to zgubił, mu wskazał. Wiemy, że Słowo Boże używa dużo symboliki i wiemy, że tym drewnem, tym kijem, to symbolizuje krzyż Golgoty. Krzyż Golgoty, na którym Jezus Chrystus oddał wszystko, co człowiek poprzez grzech utracił. Na krzyżu Golgoty zostało wszystko dokonane. Wiecie, nasze serca zostały obciążone grzechem, stały się otępiałe, tak jak Biblia mówi. Stały się ciężkie, twarde jak żelazo i niczym Bogu nie mogliśmy się podobać. Dlatego Biblia mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Jeśli krzyż, bracia i siostry, to jest Ewangelia, ale jeśli krzyż i mowa o krzyżu jest głupstwem, to oznacza, że zalicza się do tych, którzy giną. Amen? Tak Słowo Boże mówi. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Nie potrzebujemy nic innego. Jeśli twoje życie gdzieś ostygło, otępiało, to potrzebujesz pójść pod krzyż. Bez względu na to, czy to twoja wina, czy ktoś zawinił, przebaczać mamy. Możesz iść zawsze pod krzyż. Jeśli chcesz odzyskać to, co zgubiłeś, utraciłeś, zawsze idź pod krzyż. Tam się wszystko wykonało. Tam odzyskasz siłę duchową. I to doprowadza nas do następnej myśli, szóstej. Jest w szóstym dalej napisane: i sprawił, że siekiera wypłynęła. Inne tłumaczenie mówi: i sprawił, że żelazo wypłynęło. Czy widział ktoś kiedyś, żeby żelazo pływało? Wiecie, to pokazuje Boże działanie, Boży udział w tym, co dla człowieka jest niemożliwe. Bóg dokonuje to w Jezusie Chrystusie przez krzyż Golgoty dla naszego życia. Gdy my stosujemy prawdy Słowa Bożego do własnego serca, do własnego życia, do tego, gdy ostygamy, gdy stajemy się jałowi, a stosujemy Słowo Boże, to ono jest mieczem obosiecznym. Ono działa w dwie strony. Jest napisane: miecz obosieczny. Ono dotyka i zmienia, przemienia mnie, abym ja był przemieniony. I za każdym razem, gdy podnosimy miecz, ono dotyka najpierw nas. I to jest błogosławieństwo Pana, że możemy się przyglądać w zwierciadle, jakim jest Słowo Boże. To, co dla człowieka jest niemożliwe, dokonało się w Bogu Jezusie Chrystusie. On ma moc nas na nowo ożywić. Jak ważne, abyśmy pamiętali, że są rzeczy, których my uczynić nie możemy. Do tego momentu On wskazał, to była Jego pokuta, w którym miejscu. To była Jego pokuta, w którym miejscu to się wydarzyło. Krzyż Golgoty, gdzie Jezus Chrystus oddał swoje życie za moje życie, za Twoje życie, za nasze życie. To jest łaska. I wtedy Boże działanie następuje, że my stajemy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Stare, Biblia mówi, przeminęło, oto nowe się stało. To Jezus dokonał tego, czego nikt inny dokonać nie mógł. I ty dzisiaj możesz również odzyskać swoją świeżość, ostrość duchową. On ma moc ożywić nasze utracone pasje dla Chrystusa, naszą rozniecić na nowo dar łaski, który został nam udzielony. Jak to się odbywa? Ostatnia myśl do tego słowa, myśl siódma, mówi o naszym udziale, o naszym działaniu, które jest potrzebne. Biblia mówi, że wiara bez uczynków pozostaje martwa. Jest tak napisane? Amen? I zauważcie, ostatnia myśl mówi o naszym udziale, o naszym działaniu. Prorok co powiedział? Podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Tego nikt za ciebie nie może zrobić. Nikt nie może za ciebie tego zrobić. Podjąć decyzji, aby pójść za Jezusem Chrystusem. Powiedzieć: Panie, stwórz serce czyste w moim wnętrzu. Ducha swojego odnów we mnie. Nikt za nas tego uczynić nie może. Gdy my wyciągamy nasze ręce i wiarą chwytamy się niewidzialnego, Jego obietnic, zaczyna coś się zmieniać w naszym życiu. Nie dzieje się to na podstawie uczynków. Są rzeczy, które tylko Bóg może dokonać. Dlatego Jezus powiedział, to z Jego ust wyszło, wykonało się. Dlatego prorok sprawił przez moc Bożą, że żelazo wypłynęło. Nie dzieje się to na podstawie uczynków, lecz poprzez łaskę, miłość Bożą. Dlatego przyjmij dzisiaj dar Boży na nowo. Objawienie mówi, że Jezus zwraca się do Kościoła, do niektórych zborowników i mówi: mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, Jezus mówi dalej, zreflektuj się, zatrzymaj się, pomyśl. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i co? I upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Bracia i siostry, można dobrze rozpocząć, ale źle skończyć. Można w duchu rozpocząć, o wy nierozumni Galacjanie, apostoł Paweł mówi. Przyszedł do zborów Galacjan, zobaczył pewny stan duchowy być może, odczuł tą temperaturę i mówi, o, coś się zaczyna niedobrego dziać. Mówi, o, nierozumni, o, głupi, inne tłumaczenie mówi, Galacjanie. Rozpoczęliście dobrze w duchu, ale kończycie w ciele. Coś trzeba z tym zrobić. Bracia i siostry, mamy odpowiedzialność za własne życie. Amen? Mamy odpowiedzialność za życie ludzi, którzy są na zewnątrz. Za naszych bliskich, tych, którzy nie są jeszcze pojednani z Jezusem Chrystusem. Biblia mówi, wy w miejsce Jezusa Chrystusa poselstwo sprawujcie, służbę wykonujcie, pracę wykonujcie, mówcie do ludu, pojednajcie się z Bogiem. To jest moja odpowiedzialność, to jest twoja odpowiedzialność, to nie jest odpowiedzialność pastora, diakonów, starszych, nie. To jest każdego z nas odpowiedzialność. Do tego potrzebujemy temperatury, do tego potrzebujemy być pełni ducha, amen. Proszę, abyśmy skłonili na chwilę nasze głowy. Oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi Jezus. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Chciałem ciebie spytać, tak proszę, abyśmy tak w szacunku dla innych mieli dziś zamknięte oczy przez jakiś czas. Tak z szacunku dla innych, tak nie jest sposobnością, aby każdy z nas był z osobna, ale aby każdy z nas miał oczy zamknięte. Chciałbym się zapytać, czy być może utraciłeś gdzieś tą ostrość duchową, temperaturę, nazywaj to jak chcesz i nie wiesz co dalej. Jeśli tak, proszę, abyś na krótko podniósł swoją rękę. Krótki czas, chwała Panu. O, halleluja, chwała Panu. Dzięki Ci, Panie. Proszę, abyśmy powstali. Proszę grupę uwielbieniową do przodu, aby przyszła, aby muzyka Panu płynęła, aby śpiew, pląsanie Bogu żywemu wychodził z tego miejsca. Siedem myśli, siedem kroków. Jeśli to zastosujesz do swojego życia, zwracam się do tych osób, które podniosły swoje ręce, a jest ich niemało. Wiesz, Bóg zna cię z imienia. To jest piękne. On wie, kiedy wstajesz, kiedy się kładziesz. On jest świadkiem wszystkiego, co mówisz, wszystkiego, co czynisz. On jest świadkiem twojego życia tutaj wewnętrznego. Wie, jakiej myśli jesteś. On cię nie potępia. On, Jezus powiedział, ja nie przyszedłem was sądzić, ale słowo moje będzie was sądzić. Dopóki żyjemy w czasie łaski, bracia i siostry, dziękujmy Bogu za to, że Jego słowo może nas korygować, że może na nowo naszą nawigację korygować, abyśmy biegu dokonali, wiarę zachowali, abyśmy do celu dotrwali. Zacznijmy Pana wielbić po cichu muzyką. Aleluja. Chcę się modlić szczególnie o te osoby, które podniosły swoje ręce. Nie będę prosił, żebyś wychodził do przodu. Bądź pełen bojaźni Bożej, ale pozostaj na miejscu. To jest moment twój, tak jak moment Tymoteusza, do którego Paweł powiedział, roznieść na nowo dar łaski, który został ci udzielony. To jest ten moment, gdzie Tymoteusz właściwie postąpił. On posłuchał Słowa Bożego, on posłuchał to, co apostoł Paweł z natchnienia ducha przemawiał. On się uchwycił prawdy i ona go wyswobodziła. I dziś niechaj to słowo wyswobodzi cię z wszelkich opresji, obaw. proszę, abyśmy wznieśli wszyscy nasze ręce do góry. Chcę się modlić i proszę was, wszystkich innych, o modlitwę, o wsparcie dla tych osób, gdzie ręce były podniesione. Bóg sam wie, ale teraz możesz się wstawiać w modlitwie za innymi. To jest przywilejem. Halleluja. To jest radością, to jest błogosławieństwem, że możemy jedni drugich błogosławić. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas. Dzięki Ci, Panie, że masz o nas staranie. Dzięki Ci, Panie, że gdy zauważasz, jak nie domagamy, to przychodzisz w odpowiednim czasie. I dziś jest odpowiedni czas, Panie. Modlę się o te serca, które dzisiaj, Panie, podniosły swoje ręce na znak tego, że coś szwankuje, Panie. Ale Ty jesteś ten, który daje ducha bez zmiary. Ty jesteś ten, który ożywia. Ty jesteś ten, który na nowo roznieca dar łaski. Jezus Chrystus. I mowa o krzyżu nie jest dla nas głupstwem, Panie. Mowa o krzyżu jest mocą Bożą dla nas, Panie. Dlatego przynosimy wszystko, Panie, co nas obciąża, co nas zajmuje, Panie, co sprawiło, Panie, że nasze narzędzia być może stały się tępe, że nasza ostrość duchowa dziś, Panie, stała się inna, gdzie ogień, Panie, wygasa. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś na nowo ożywił dzisiaj, Panie, zwłaszcza te serca, Panie, które w szczerości przed Tobą, Panie, poprzez podniesioną rękę, Panie, jako znak, Panie, Ty możesz pomóc, aby Twoje błogosławieństwo spłynęło, Panie. Aleluja. Aleluja. Zacznijmy wielbić naszego Pana. Aleluja. Niechaj wody rzeki żywe wypływają z naszych ust. Przez pieśni zacznijmy wielbić Pana. Aleluja. Zacznij się modlić na językach. Jeśli jesteś tu obdarowany, zacznij się modlić normalnie słowami na językach. Poczuj się wolny w tym. Aleluja. Uwielbiajmy naszego Pana. Aleluja. Pozwól, aby Duch Święty weryfikował Twoje serce. Serce czyste stwórz we mnie, Panie. Ducha swego odnów. Chcemy, Panie, w Twojej temperaturze chodzić, w Twoim duchu się poruszać, Panie. Chcemy mieć Ciebie przed oczyma, Panie. Nie, abyśmy się zachwiali, jak Dawid powiedział. Miałem Pana zawsze przed oczyma. Był zawsze po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Halleluja. Panie, gdy nasze życie się chwieje, chcemy na nowo patrzeć na Ciebie. Sprawcę i dokończyciela wiary. Bo Ty jesteś ten, który nosi nasze brzemiona. Codziennie dźwiga nasze brzemiona. Tak Słowo Twoje mówi, Panie. Aleluja, Jezus. Aleluja, wielbimy Pana. Jeśli masz potrzebę, żeby pomodlić się, poczuj się wolny, możesz przyjść do przodu. Chętnie Ci usłużymy. Aleluja, ale rozpłyń się w Panu. Aleluja. Aleluja, Jesus. Woche tekera malama na sehe teketasha. Aleluja, Jezus. Duchu Święty.